Współczesność zmanipulowana. Spór kulturowy i polityczny to temat naszego dzisiejszego spotkania. W ramach rozmów niedokończonych naszym gościem jest pan profesor doktor habilitowany Jacek Kurzępa, socjolog, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Serdecznie witam, panie pośle, na antenie Radia Maria.
Szczęść Boże, serdecznie witam radio słuchaczy i ciebie, ojcze.
Panie profesorze, panie pośle, nie wiem, która z tych rzeczywistości bliższa, kultura czy polityka, tak spoglądając na temat naszego programu?
Myślę, że te dwie rzeczywistości się przenikają, nachodzą na siebie. Chciałoby się bowiem mieć przekonanie, że polityka mająca w sobie tak jakby cechę pewnej polaryzacji, sporu, debaty o wartości, o ważne sprawy dla wspólnot, może dokonywać się w pięknym klimacie kulturalnej debaty, kulturalnego sporu, szacunku obustronnego adwersarzy wobec siebie. Zatem polityka nie powinna wypierać kultury. Kultura natomiast nie powinna również abdykować z przestrzeni aktywności politycznej. Zatem odpowiedziałem tobie, ojcze Dawidzie, w taki sposób, gdyż tak też rozumiem swoją rolę polityka. Polityka, który niesie w gościńcu swojej obecności w parlamencie od dwóch kadencji, również i mój deputat dobrego wychowania, kultury słowa, dbałości o tożsamość wspólnoty narodowej, ale również i szacunku wobec drugiego człowieka. Nawet jeśli jest z innego ugrupowania politycznego, charakteryzuje się inną ekspresją polityczną i tak dalej, i tak dalej. I patrząc na moje koleżanki i kolegów z Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwość, ale również ze Zjednoczonej Prawicy, przypuszczam, że wszyscy jesteśmy z podobnej gliny. To znaczy, że mamy w sobie dbałość o dobre obyczaje, o kulturę słowa, dbałość o formę, dbałość również o wiarygodność i wiele innych cech, które chcielibyśmy wnieść w aporcie kontynuacji naszej misji, jaką jest sprawowanie rządów w naszej wspólnej ojczyźnie, żeby dopełnić te projekty, które zostały zaproponowane Polakom i te, które pewno zostaną ogłoszone na początku września bieżącego roku, ale czyniąc to, jeszcze raz powtórzę, w szacunku do każdego z Polek i Polaków, polityków i ludzi spoza świata polityki.
Dziś mówimy o manipulacji tej współczesności, która jest zmanipulowana, i te dwa człony naszego tematu, kultura i polityka. Zdaniem pana profesora, jaką rolę odgrywają kultura i polityka w tym, co jest przeciwieństwem manipulacji, czyli w prawdzie?
Pytanie związane ze światem zmanipulowanym i rzeczywistością zmanipulowaną niesie w sobie również konieczność sformułowania pewnego przypuszczenia, że są podmioty, osoby, grupy ludzkie, które próbują rzeczywistość zmanipulować. Czyli ona sama się nie manipuluje, tylko jest manipulowana. Wobec powyższego pewną istotną kwestią jest próba diagnozowania, w czyim interesie i kto próbuje prawdę o rzeczywistości, fakty, które dokonują się na naszych oczach, interpretować w taki sposób, że prawda zostaje podważona, a fakty zostają odwrócone. Zatem z jednej strony mamy do czynienia z sytuacją, w której jako odbiorcy pewnych treści i komunikatów płynących do nas ze świata jesteśmy ich, tak jak można byłoby czasami przypuszczać, bezwolnymi ofiarami, a z drugiej strony jest ktoś, w czyim interesie jest manipulowanie naszą świadomością. I to jest między innymi wyzwanie, które przed nami stoi również w kontekście pytania o przyszłość Polski, przyszłość naszej wspólnoty i jej dobrostan.
Panie profesorze, tutaj rodzi się pytanie związane ze skalą tego zmanipulowania we współczesnym świecie. Obserwując, pan profesor z pewnością jest bacznym obserwatorem tej rzeczywistości jako socjolog, jak również polityk. Jak pan profesor ocenia skalę zmanipulowania współczesnej rzeczywistości?
Ja sądzę, że rozwój nowoczesnych technologii i środowiska cyfrowego jest tą przestrzenią, w której dokonuje się szalenie dużo dobrego. Dokonuje się wiele rzeczy, które prowadzą ku postępowi. Dają również dostęp do bardzo wielu źródeł wiedzy, dzielenia się nią na niespotykaną do tej pory skalę. Niemniej, prócz tych wielu pozytywnych elementów nowoczesności ztechnicyzowanej, cyfrowej, cybernetycznej, niesie ona w sobie również wiele deformacji, wiele trudnych do zaakceptowania manipulacji, a przede wszystkim niebezpieczna jest szybkość rozprzestrzeniania się tej dezinformacji, manipulacji przekazem oraz tworzenie fałszywych komunikatów. Gdy pytasz, ojcze, o skalę, to myślę, że warto przywołać chociażby dane różnych badaczy i środowisk naukowych i pozwolę sobie przytoczyć badania amerykańskie, które pokazują, że w roku 2017 z internetu korzystało 3 miliardy 770 milionów osób, z czego 2,8 miliarda byli to użytkownicy social mediów. W Stanach Zjednoczonych w ciągu 3 lat między rokiem 2013 a 2016 odsetek osób traktujących social media jako główne i jedyne źródło informacji wzrósł dwukrotnie, a głównie odnosi się do młodego pokolenia między 18 a 29 rokiem życia. I większość z tej kohorty wskazuje, że wiadomości czerpią przede wszystkim social mediów. Tylko 27% dodatkowo ogląda dzienniki telewizyjne, a jedynie 5% czyta gazety. Zatem, gdy przywołujemy globalną skalę, gdy przywołujemy amerykańską, to na tym tle Polska absolutnie nie wypada gorzej. Jesteśmy mocno ucyfryzowanym społeczeństwem, szczególnie w odniesieniu do młodego pokolenia, ale również i pokolenie średniolatków doskonale opanowało sztukę korzystania z komunikacji sieciowej.
Spoglądając na tę rzeczywistość związaną z manipulacją, chcemy również urażliwiać siebie nawzajem na narzędzia, którymi posługują się ci, którzy są pewnego rodzaju kreatorami tej manipulacji. Jakie tutaj, panie profesorze, panie pośle, możemy wyróżnić narzędzia współczesnej manipulacji?
Niesie sieć w sobie wiele możliwości, niestety. Możliwości, które stanowią dla nas pewien kłopot. Kłopot zarówno poznawczy, jak i funkcjonalny. Poznawczy, gdyż informacje płynące z wszędobylskiej sieci mają charakter natychmiastowy, szybki, dynamiczny, zmieniają się w sposób niebywale właśnie dynamiczny i szybki, powodując to, że docierają do nas tylko pewne impulsy, szczępki informacji wyniesione wielkimi literami hasła bądź obrazoburcze obrazy, które zapamiętujemy w tak zwanej pamięci świeżej. Natomiast są również inne elementy pewnego niebezpieczeństwa związane chociażby ze współczesną dyskusją nad fake newsami, a ta dyskusja zaogniła się w roku 2016 w sytuacji, w której w Europie została wykorzystana przy referendum dotyczącym wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. W kampanii wówczas posłużono się nieprawdziwymi danymi o funduszach przekazywanych przez brytyjskich podatników do unijnego budżetu i wiadomość, mimo że niepotwierdzona, wywołała niebywałe emocje wśród obywateli i analitycy post factum wyników referendalnych mówią, że mogła mieć wpływ na głosowanie. Podobne doświadczenie dokonuje się w czasie wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych tego samego roku, 2016, gdyż w kampanii wyborczej publikowano fałszywe informacje, które zdobywały w internecie niebywały rezonans, dużą popularność. Przykładem takiego fake newsa jest chociażby informacja o poparciu przez papieża Franciszka jednego z kandydatów na prezydenta. Wiadomość ta była powielokroć udostępniana w mediach społecznościowych. Jej zasięg był niebotyczny, natomiast była ona po prostu nieprawdziwa. Jesteśmy wobec powyższego w sytuacji, w której fake newsy przebijają się do świadomości użytkowników i dominują tą świadomość. Dlatego też wiedza na temat tego narzędzia i tego sposobu manipulowania informacjami, treściami jest niezbędna ku temu, żeby po prostu się przed nią bronić. Warto zwrócić również uwagę na to, że rewolucja cyfrowa doprowadziła do sytuacji, w której, tak jak przywoływałem wcześniej dane statystyczne, coraz więcej ludzi korzysta z social mediów. No i oczywiście trend ten został poddany analizie badawczej rozmaitych zespołów badawczych i pierwszym, który zdefiniował pewne pojęcie charakteryzujące użytkowników social mediów, jest Eli Pariser, który stworzył pojęcie bańki filtrującej albo bańki informacyjnej. I o czym jest ta teoria i czym są te bańki filtrujące? Pariser mówi, że sieci społecznościowe typu Google, Facebook stworzyły algorytmy, które wyszukują informacje najbardziej odpowiadające gustom odbiorców i tylko takie później prezentują użytkownikom. To znaczy, że jeśli ja na Instagramie, na swoim Facebooku czy poprzez wyszukiwarki googlowskie wykazuje pewne zainteresowanie określonymi przedmiotami, określonymi tematami, osobami, daną dziedziną sportu, kulinariami, czymkolwiek, to jest to identyfikowane przez owe algorytmy internetowe, zbierane do pewnej bazy danych, dzięki której tworzy się taki profil psychologiczny użytkownika. I potem bodźcuje się określonymi ofertami, które albo są spójne z tym profilem użytkownika, chcąc go uwieść i poprowadzić w głąb uzależnienia w odniesieniu do określonego produktu, treści czy tematu, bądź też w momencie, kiedy ów użytkownik łamie pewien standard oczekiwany przez nadawcę tych treści, no, powinien zostać reedukowany, czyli wyuczony, wyćwiczony ku temu, żeby pożądał za tymi ofertami, które nadawca mu przekazuje. W efekcie zatem w sposób bardzo często niedostrzegalny przez użytkownika jest on stymulowany w kierunku oferty, treści, tematu, który do niedawna był mu obcy, niepożądany albo też i nieoczekiwany. W ten sposób, tak jak powiedziałem, bardzo często niedostrzegalnie przez użytkownika przesterowuje on swoje zainteresowania również sieciowe w zupełnie innym kierunku. Zatem powoli dokonuje się rzecz, która z punktu widzenia budowania tego typu ścieżek prowadzenia odbiorcy, moglibyśmy określić, jest nasz, został wciągnięty w sieć naszych oddziaływań. To są takie podstawowe informacje, które z punktu widzenia obecności fake newsów i social mediów powinniśmy sobie uświadomić, ale tutaj jeszcze jedną rzecz warto przywołać, a mianowicie kolejny aspekt popularności fake newsów to przedstawienie ich jako komunikatów, które w sposób jasny, upraszczający tłumaczą jakieś zjawiska albo dostarczają wiedzy o świecie. Fenomen ten jest oczywiście analogiczny z sytuacją psychologicznej dyspozycji człowieka do nieprzemęczania się. Wolę dostać wiedzę gotową, nawet nie poszukując źródła, wiedzę, która pozwala mi w jakiś sposób uznać, że rozumiem świat, który mnie otacza, niekoniecznie zastanawiając się nad prawidłowością tej opinii, tezy, informacji. Dziś takie uproszczenia mogą stać się podstawą do stworzenia teorii spiskowych, bardzo często prowadzą do wyraźnej polaryzacji w kategoriach my-oni, gry na emocjach, a także uproszczonej wizji świata, która sprowadza się do mechanizmów walki o władzę. Takie komunikaty przyciągają odbiorcę, ponieważ prezentują jasne i proste wytłumaczenie zjawisk. I kwestią dla nas szczególnie istotną jest właśnie pewna czujność, uważność na tego typu uproszczone fake newsy, które wydają się być klarowne i czytelne, a niekoniecznie prawdziwe.
Jesteśmy w szczególnym czasie przygotowania do wyborów parlamentarnych, do referendum. To czas, który z pewnością będzie niestety, ale przesiąknięty tą walką polityczną. Niestety, ze względu, używam tego słowa, na jakość tej walki. I już widzimy chociażby, że jest także i próba sięgnięcia po te narzędzia, o których pan profesor wspomina, czyli fake newsy, deepfake'i, to już się dzieje. Jak tutaj, panie profesorze, przygotować się na ten czas? Bo wiemy, że kreowanie tej rzeczywistości, chociażby poprzez deepfake'i, jest no niezwykle subtelne i ciężko rozróżnić prawdę od fałszu, a stawka wyborów, które przed nami, jest przeogromna i z pewnością wielu będzie sięgało po bardzo różne skrajne metody.
Zdecydowanie tak. Ja myślę, że w trakcie dzisiejszych rozmów na pewno radiosłuchacze nam też dostarczą swoich doświadczeń, jak neutralizują tego typu toksyny, które do nas docierają. Pozwól ojcze, że w dwóch akapitach odniosę się do zachęty, żeby opisać, jak się przed tym bronić. Pierwsza kwestia, która wydaje mi się dość ważna, to jest pewna nasza intuicja, Polaków wierzących w Polskę, Polaków osadzonych w wierze katolickiej, wynikająca z naszej świadomości zarówno wiary, jak i z kwestii dotyczącej rozumienia, że człowiek będący osadzony w korzeniach chrześcijańskich, patriotycznych, szacunku do ojczyzny, szacunku do drugiego człowieka, człowiek reprezentujący wystarczająco wysoki kunszt kultury osobistej, dbałości o język ojczysty i wszystko, co związane jest ze wspólnotą narodu, nie może być taki, jakim chcą go wykreować przeciwne media. Czyli mówiąc wprost, w sposób zaskakujący dla nas samych czasami, doświadczamy sytuacji, w której osoba, którą do tej pory uznawaliśmy, ceniliśmy, czuliśmy wobec niej pewien respekt, szacunek, darzyliśmy zaufaniem, zostaje skonfigurowana, sportretowana, pokazana jako dziwoląg, wariat, odszczepieniec, jako niewiarygodny itd., itd. Zatem z jednej strony intuicja, a z drugiej strony wartości. Wartości, które podzielamy we wspólnocie ludzi prawych, które to wartości pobudzają sumienie. Wobec powyższego, poprzez zadanie sobie pytania związanego z gotowością uruchomienia sumienia, czy ten człowiek, któremu zawierzyliśmy dwu, trzy, czterokrotnie, piastującego funkcję premiera, wicepremiera, ministra i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, który do tej pory nie skompromitował się, nie skrewił, nie złorzeczył, nie złoczynił, może raptem tak się zmienić, jak w tej kampanii wyborczej są czasami portretowani nasi politycy? Z pewnością nie. Z drugiej strony, czy to sumienie, które jest zbudowane na tym samym dekalogu, tym samym zakorzenieniu w miłości wobec Boga, może doprowadzić do sytuacji, że ten mój współbrat może tak się zmienić? Też z pewnością nie. Zatem mamy, jakby nie było, bardzo istotną kwestię związaną z dialogiem sumienia i postrzeganiem drugiego człowieka przez pryzmat jego wiarygodności w dawaniu świadectwa, a tym samym jednolitości jego sumienia. I druga kwestia, która wydaje się chyba ważna, a mianowicie rozsądek, rozum, racjonalizm. W efekcie zapraszam nas wspólnie do tego, żebyśmy korzystali z rozumu, żebyśmy byli krytyczni wobec rzeczywistości, która nas otacza, i informacji, które do nas płyną. Nie wierz na słowo, nie wierz tylko w jedno źródło, szukaj alternatywnych źródeł informacji, porównuj je, kontrastuj i wyprowadzaj wnioski. Jeśli sam nie jesteś w stanie tego zrobić, weź za mankiet sąsiadkę, sąsiada, córkę, wnuka czy synową i spróbujcie razem zastanowić się nad tym, gdzie jest ukryta pułapka manipulacji. Gdyż jednym z elementów, który na co dzień nas dopada, to są te niedostrzegalne pułapki pozakładane na nas poprzez manipulowanie. Ja przywołam jeden bardzo prozaiczny przykład, o którym miałem okazję w przerwie między telewizyjną częścią rozmowy, a tą radiową odbyć z panią Bożenką przy kolacji. A mianowicie mówiliśmy o śpiesznych telefonach, które do nas docierają z jakimiś niebywale atrakcyjnymi ofertami konsumpcyjnymi. I wszystko ma się dziać natychmiast, wszystko ma się dziać na słowo, wszystko ma się dziać w kategoriach wiarygodności rozmówcy po drugiej stronie telefonu, a ja mam mieć w sobie poczucie, ja mam mieć w sobie poczucie winy, że ja się kryguję i nie chcę się zgodzić na ofertę, co do której nie mam pewności, że ona jest wiarygodna. W efekcie zatem na tym polega między innymi mechanizm manipulowania, to znaczy podniesienia do wysokiego diapazonu, do wysokiego poziomu emocjonalności drugiego człowieka, który ma w sobie wzbudzić poczucie winy, że nie myśli tak jak wszyscy. I ojcze, pozwól jeszcze jedno przywołanie bardzo spektakularne i ono jest niebywale częste. Oto, szanowni państwo, bywacie na rozmaitych wydarzeniach artystycznych, jesteście widzami, siedzicie w tłumie widzów i oto ze sceny ktoś wskazuje was jako bohatera pewnego skeczu, wydarzenia scenicznego itd. I oczywiście zupełnie przypadkowo, pytając ciebie o imię, okazuje się, że masz imię jednego ze znanych polityków. I raptem sala rechocze w sposób niebywale masowy. Bo okazuje się, że starczy wywołać to imię i rechot na sali. I potem cała kaskada skojarzeń, które podstępnie doprowadzają do sytuacji, że człowiek jest stygmatyzowany, jest wbijany poczucie zażenowania, że on nie rechocze jak cała ta publiczność. A oko kamery wyławia tylko tych, którzy są najbardziej rozbawieni, żeby potwierdzić, jakie to wspaniałe facecje z tej sceny padają. A facecje oparte są przede wszystkim na dyskredytowaniu, obrażaniu, obśmiewaniu w sposób, powiedziałbym, dość prymitywny, dość prostacki. Jeśli dzisiaj ze sceny nie padną jakieś wulgaryzmy, to publiczność się źle bawi. A jak się nie śmieje, to się źle bawi. Chciałbym państwu przypomnieć, że były takie czasy, kiedy słowa określane jako wulgarne albo obraźliwe, bądź opisujące części ciała, ze sceny nigdy nie padały. I to nie świadczyło o kunszcie artysty, że klął ze sceny, czy wykorzystywał jakieś pojęcia fizjologiczne ze sceny. W efekcie zatem, zobaczcie nawet, przyjrzyjcie się samym sobie, jak reagujecie w momencie, kiedy słyszycie tego typu słowa, jesteście sami, macie poczucie dysonansu, poczucie niesmaku, a w momencie, kiedy siedzicie w tłumie, który rechocze, to rechoczecie raz z nimi. Wobec powyższego to jest zadanie do wykonania. Spróbuj człowieku, słuchaczko, słuchaczu, słuchaj Jacku, mówię do samego siebie i tego, co mówi twoja wrażliwość estetyczna, kulturowa, kulturalna, językowa. I trzymaj się tego uparcie. Jeśli czujesz dysonans, jeśli czujesz niesmak, to nie zachowuj się tak, jak takie bezwolne stado rechoczącej gawiedzi. To tyle może na ten moment.
Serdecznie dziękuję. Czas rozmów niedokończonych na antenie Radia Maryja. Współczesność zmanipulowana to temat, który podejmujemy. Spór kulturowy i polityczny. Naszym gościem jest pan profesor doktor habilitowany Jacek Kurzępa, socjolog, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Panie profesorze, dziękujemy za tę część naszego spotkania, za to wprowadzenie, za również zarysowanie tych płaszczyzn, na których chcemy się poruszać w ramach dzisiejszego spotkania, do którego serdecznie zapraszam naszych radiosłuchaczy. Numery kontaktowe do naszego studia z Polski Północnej 56 655 23 55, z Polski Południowej 56 655 23 56. Dwa numery w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 oraz dwa numery spoza granic naszej ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Na zegarach 22, już za kilka chwil powracamy, aby kontynuować czas rozmów niedokończonych z telefonicznym udziałem radiosłuchaczy, a tymczasem Nowomowa, utwór w wykonaniu Grzegorza Turnała.
koszulicę, zakładam żelazną zbroję. Będę się bronił przed słowem, chociaż słowa się nie boję. Nie mam ci jak odpowiedzieć, dyskurs to nie naukowy. Nie w ostrzeżenie chcesz wniknąć do mojej zakutej głowy. Lecz ja żyję inaczej, lecz ja czasu nie tracę. Wymyślam wciąż stare słowa, nie zwiedzie mnie nowomowa. Wymyślam wciąż stare słowa, nie zwiedzie mnie nowomowa. Szanuję cię za całą resztę i ściskam ci obie dłonie. Chociaż widzę, że jesteś zupełnie po drugiej stronie. Sam cię raczej skaleczę, wypalę sobie to znamię. Słowo przegnięte do walki ze swej natury kłamie. Lecz ja żyję inaczej, lecz ja czasu nie tracę. Wymyślam wciąż stare słowa, nie zwiedzie mnie nowomowa. Wymyślam wciąż stare słowa, nie zwiedzie mnie nowomowa. Wymyślam wciąż stare słowa, nie zwiedzie mnie nowomowa. Wymyślam wciąż stare słowa, nie zwiedzie mnie nowomowa.
Antena Radia Maryja, czas rozmów niedokończonych. Dzisiaj rozmawiamy na temat współczesności zmanipulowanej, spór kulturowo-polityczny. Naszym gościem jest pan profesor dr habilitowany Jacek Kurzępa, socjolog, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Odbierzmy telefony, bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z tej strony Jacek Małopolski. Witam ojca rodzącego, witam gościa. Taka mała refleksja na temat manipulacji. Nie wiem, czy to mam odczucie takie, że największą manipulacją ostatnich czasów niestety była pandemia COVID-19. Wtedy zostaliśmy dość konkretnie zmanipulowani. Teraz wszystkie dowody na to wskazują, że nawet było sympozjum w Radiu Maria dotyczące tej właśnie zarazy, niby bardzo groźnej. No i niestety właśnie media, można powiedzieć, głównego nurtu też powtarzały tą narrację. Wiemy, jak to się skończyło. Nastronowanymi zgonami, 200 tysięcy nastronowych zgonów, brak dostępu do opieki zdrowotnej. No i niestety, mam nadzieję, do takiej sytuacji już nie dojdzie, że po prostu społeczeństwo nie da się już po raz drugi manipulować pod przykrywką. Można powiedzieć, teraz już z badań wynika, że COVID-19, jego śmiertelność wynosiła tyle samo, co po prostu grypa sezonowa i po prostu pod, można powiedzieć, pretekstem takiej śmiertelności cały świat stanął. Także myślę, że to była największa manipulacja XXI wieku. Tyle z mojej strony. I tak mówię, mam nadzieję, że to już się nie powtórzy. Szczęść Boże, pozdrawiam.
Szczęść Boże, panie Jacku, pozdrawiamy serdecznie, panie profesorze.
Doświadczenie pandemii jest doświadczeniem, które jeszcze pozostało na świeżo w naszej pamięci. Ja dziękuję panu za przywołanie go jako jeden z przykładów możliwej manipulacji globalnej. Ze względu na to, o czym powiedziałem przed chwilą, że rzeczą niebywale cenną jest w tego typu wątpliwościach poszukiwanie wielości źródeł i autorytetów, które mogłyby zdefiniować stan epidemiologiczny ówczesnego świata w sposób wystarczająco wiarygodny, żebyśmy mogli sami być przekonani, z czym mieliśmy do czynienia. Ze względu na wielość interpretacji źródeł pochodzenia zarazy, ale również i sposób obrony tych środowisk czy tych państw, no chociażby państwa środka, czyli Chin, jako tych, które miały być głównym winowajcą tego tej zarazy, stosowały mechanizmy obrony i mechanizmy również manipulacji informacjami na globalną skalę, łącznie z ośrodkami opiniotwórczymi, jakim jest WHO, czyli Światowa Organizacja Zdrowia, czy Organizacja Narodów Zjednoczonych. I w tym sensie z panem się jak najbardziej zgodzę, że w grze informacyjnej, komunikacyjnej dotyczącej pandemii z każdej ze stron dochodziło do globalnej manipulacji. Nie zmienia to postaci rzeczy, że staliśmy się ofiarą nie tylko tej manipulacji, ale również i zjawiska chorobowego, jakim był SARS-CoV-2. Tak się składa, że w czasie pandemii zespołem moich współpracowników naukowo-badawczych realizowaliśmy projekt badawczy Co z nami zrobiła pandemia, o którym miałem okazję swego czasu na antenie Radia Maryja Państwa informować. I króciutko tylko odniosę się do tego, co badaliśmy i co z tego wynika, gdyż to jest dość ważne. A mianowicie badaliśmy środowisko szkolne, uczniów, nauczycieli, rodziców uczniów i dyrektorów szkół. Podjęliśmy niebywały trud w czasie pandemii wejścia z projektem badawczym na żywo do placówek, do młodzieży, do respondentów. W zależności od fazy pandemii czasami musieliśmy znowu skryć się, tak jak Państwo doskonale to przewidujecie, za komputery i realizować badania online. Z badań wynikają rozmaite poważne konkluzje. Jedna z nich, tutaj w przywołaniu do młodego pokolenia, mówi o poważnym deficycie mocy psychicznej i mocy wolicjonalnej młodego pokolenia. Wobec powyższego rekomendacją, a mówię to również jako polityk, mówię to również jako członek Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, rekomendacją na najbliższy rok naszego funkcjonowania jest, podobnie jak zrobiliśmy to w tej chwili, potężne dofinansowanie pomocy psychologiczno-psychiatrycznej i usprawnienia fizycznego młodego pokolenia Polaków, o czym powielokroć już mówił pan minister Czarnek, mówiąc o kilkudziesięciu miliardach złotych przeznaczonych na te cele. Druga rekomendacja, która jest istotna, pozwólcie, że przejdę teraz do nauczycieli, związana jest, szanowni państwo, z niebywałą wdzięcznością, respektem wobec ofiary własnej nauczycieli, którzy nie porzucili uczniów w tej najbardziej palącej, trudnej sytuacji zjawiska pandemii COVID-19. To nie jest tak, i tutaj, gdy mówimy o manipulacji, ojcze Dawidzie i radiosłuchacze, powielokroć w przestrzeni publicznej, to nie my, politycy Zjednoczonej Prawicy, nierzetelne media, tylko ci, którzy w sporze politycznym doprowadzali do eskalacji emocji, napięcia, krzyczeli, że nauczyciele odeszli od uczniów, że porzucili dzieciaki same sobie, że one masowo targają się na życie, bo nauczyciele zrejterowali. Z moich badań nie wynika to. Przebadaliśmy 5700 nauczycieli. Okazuje się, że trwali, wytrwali i etosu nauczycielskiego dochowali. I mówię to bardzo wyraziście, również w kontekście manipulacji ze strony opozycji, która próbowała odebrać nauczycielom to, co było chwalebne w ich postawach w czasie pandemii. I dzisiaj na tydzień przed rozpoczęciem roku szkolnego chciałbym Państwu za to podziękować i pogratulować tej postawy, przepięknej, pięknej, etosowej postawy polskiego nauczyciela. Trzecia konkluzja, która związana jest z badaniami dotyczącymi rodziców uczniów, związana jest z refleksją dotyczącą wielkiej wartości, jaką dla rodzin młodych jest najstarsze ich pokolenie. w momencie, gdy zostały zerwane więzi międzypokoleniowe, gdy dziadkowie i babcie musiały pozostać w domu izolowane strachem pandemicznym, wnuczęta wykazywały niebywale solidarnościowe zachowania, wspomagające wrażliwość niebywałą wobec swoich dziadków. I dzisiaj również, będąc w rozmaitych aktywnościach, również jako socjolog, jako pomagacz, jako polityk, widzę niebywały renesans dialogu międzypokoleniowego najmłodszego pokolenia i pokolenia senioralnego, co wydaje się również jest pokłosiem, ojcze redaktorze, tych działań, które wynikają z polityki prorodzinnej. I państwo powiecie, o, tania propaganda. Nie, szanowni radiosłuchacze, żadna tania propaganda. Jeśli wspomogliśmy rodziny rozmaitymi programami wsparcia, chociażby programami 300+, związanymi z wejściem do szkoły, z zakupem wyprawki szkolnej, z przygotowaniem ucznia do nowego roku szkolnego. Jeśli wspomogliśmy ich i wspomagamy w zakresie komunikacji, umiejętności i oprzyrządowania informatycznego, cyfrowego, to powoduje, że z budżetu dziadków mniej pieniędzy trzeba delegować na potrzeby wnucząt. Jednocześnie dziadkowie i babcie zostali zaopiekowani poprzez bardzo szczodre rewaloryzowanie ich emerytur i rent, co nigdy nie było ich udziałem, to dzisiaj mogą nie tylko cieszyć się zasobnością portfela, ale również przewidywalnością ich funkcjonowania, lepszego samopoczucia fizycznego i psychicznego, bo nie muszą się troszczyć o każdą złotówkę, bo wcześniej dzielili ją na 2 czy 3 domy dla jednej córki, dla syna, dla wnucząt swoich własnych dzieci. W efekcie zatem, jeśli przywołuję ten renesans pięknej, wielopokoleniowej bliskości wnucząc z dziadkami, to wynika i to jest owocem, zaskakującym owocem, pozytywnym owocem izolacji pandemicznej, bo wtedy żeśmy zrozumieli, co możemy stracić. Możemy stracić naszą babcię, możemy stracić naszego dziadka. Te wielotygodniowe rozstania bardzo emocjonalnie przeżywały najmłodsze pokolenia, bo one mimo wszystko lgną do opowieści seniorów. I bardzo was zachęcam, babcie i dziadkowie, do tego, żebyście teraz, właśnie w przededniu rozpoczęcia roku szkolnego, towarzyszyli dzieciakom w tych pierwszych dniach szkoły, dopytywali nieustępliwie, bądźcie ciekawscy, bądźcie nawet tacy, powiedziałbym, upierdliwi w tym, a jak ci było, a co w szkole się dzieje, a jak nauczyciele i tak dalej, i tak dalej. Wykażcie niebywałą otwartość na to, co się z nimi dzieje. Co to powoduje, bo to jest ta ostatnia konkluzja postpandemiczna. To powoduje, szanowni państwo, że dajemy komunikat drugiemu człowiekowi, że go widzimy. A skoro go widzimy, to jest dla nas ważny. I poprzez fakt, że dostrzegam drugiego człowieka, mam nadzieję, że kolejnym krokiem będzie otwarcie do niego ust i zakomunikowanie, a może prośba, a może deklaracja pomocy, a może czysta ciekawość człowieka wobec człowieka. I jeśli wrócę teraz szybką pętlą do pytania o manipulację. Współczesność, która nas otacza, i to, co dzieje się teraz na scenie sporu politycznego i kampanijnego, osadzone jest w emocjonalności negatywnej. To znaczy, że opozycja, która mieni się demokratyczną, a jest opozycją totalną, doprowadza również do sytuacji, w której emocje, które z natury rzeczy mogą mieć charakter pozytywny, ewentualnie neutralny, przekierowuje się w stronę emocji negatywnych. zniesmaczenia, zniechęcenia ludzi do siebie wzajemnie, po to, żeby ich zdemobilizować, jeśli chodzi o jakiekolwiek wspólne działanie. Wspólne działanie to jest akt referendalny, wspólne działanie to jest akt wyborczy. Wobec powyższego trzeba to wszystko tak obrazoburczo przedstawić i w takich emocjach osadzić, żeby ludzie nie chcieli ruszyć do urn, nie chcieli pójść oddać swego głosu zarówno w akcie referendalnym, jak i wyborczym. Bo będą tak poróżnieni, będą tak na siebie zezłośliwieni, że po prostu się nie ruszą. Dlatego też bardzo was wszystkich proszę, nie dajmy się uwieść temu amokowi, amokowi negatywnych emocji. Ojcze, mówiłem, że już kończę, ale to niech ten pasus będzie takim finalnym w tej części. Bo chciałbym wam podziękować za to, czego byłem udziałowcem. I nie tylko ja, bo moje koleżanki, koledzy, posłowie, politycy Zjednoczonej Prawicy, ludzie, którzy wspierają rząd Zjednoczonej Prawicy w różnych instytucjach zajmujących się rolnictwem, ARiMR-u, KOWR-u, wszystkich innych agencji rządowych, które wspierają rozwój rolnictwa. W czasie dożynek było nas pełno. Was, obywateli i nas, polityków. I wydaje mi się, przynajmniej ja nie doznałem żadnego grymasu, żadnej niechęci, żadnego wzdrygnięcia ze strony uczestników świąt dożynkowych. Dziękowaliśmy ludziom rolniczego trudu. Dziękowaliśmy Panu Bogu za dobrodziejstwo tegorocznych żniw, ale również i owoców ziemi. Dziękowaliśmy sobie pospołu za to, co robimy dla wspólnoty naszej ojczyzny, zarówno w sferze rolnictwa, jak i w wielu innych aktywnościach. Uśmiechnięci, pogodni, życzliwi, serdeczni. Każde z tych wydarzeń zaczynało się mszą świętą, najczęściej z kapitalną, niebywale dojrzałą, osadzoną również historycznie, homilią kaznodziei. Księży, którzy w sposób niebywale odpowiedzialny, dojrzały, wyjątkowy wprowadzali nas w obrzęd dożynkowy, zaczynając oczywiście od modlitwy dziękczynnej dla Stwórcy. Zatem mam wrażenie, że każdy w tej przestrzeni dożynkowej zrozumiał, co to znaczy wspólnota Polaków, wspólnota ludzi lubiących siebie wzajemnie, wspólnota, która idzie w jednym kierunku, w jednym celu, żeby Polska była bezpieczna, żeby Polacy byli szczęśliwi, żebyśmy byli uśmiechnięci i żeby te dziesiątki dzieci, które tam przecież przebiegały, bawiły się, były radosne, uśmiechnięte, żeby wyrastały na piękne Polki i pięknych Polaków. O to przecież chodzi. Zatem nie dajmy się wprowadzić w złe emocje. Brońmy pogody ducha, brońmy uśmiechu wzajemnego, brońmy gestu podanych sobie wzajemnie rąk. To jest coś, o co warto zawalczyć, a przede wszystkim zawalczyć o to, żeby w czasie wyborów, które przed nami, oddać głos rozsądku, głos między innymi związany z pytaniami referendalnymi, które w sposób ostateczny zamkną jakiekolwiek debaty na temat kluczowych, węzłowych problemów Polaków, które w tych pytaniach referendalnych zostały wyartykułowane.
19 minut po godzinie 22 na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych. Współczesność jest zmanipulowana, spór kulturowo-polityczny, a naszym gościem jest pan profesor Jacek Kurzępa, socjolog, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Halo, bardzo proszę. Halo, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam ojca prowadzącego i pana profesora. Dziękuję za podjęty temat. Ja chciałbym taką kwestię poruszyć.
A możemy poznać pana imię?
Marek z Poznania.
Proszę, panie Marku.
Ja bym chciał poruszyć taką kwestię. Mamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej i widzimy, jak ona jest manipulowana. oczywiście manipulowana przez opozycję. Mam tu na myśli, Państwo pamiętacie, jak wszyscy posłowie Platformy Obywatelskiej nosili koszulki Konstytucja. A przecież gołym okiem było widać, jak oni tą Konstytucję traktują, jak łamią prawo. Teraz noszą właśnie koszulki białe i dwa serduszka. No to jest właśnie obraz tej manipulacji, że Konstytucja im nie wypaliła, w sensie koszulek, a teraz manipulują z serduszkami, żeby ludzi pociągnąć do jakiejś litości. To jest takie pierwsze powiedzenie i moja myśl. Drugą chciałbym poruszyć sprawę, dlaczego fake newsy o rzekomym łamaniu przez Prawo i Sprawiedliwość, praworządność są tolerowane. Przecież ustawy przyjęte przez Sejm są podważane, a moim zdaniem nikt nie jest za to karany. Mamy właśnie obecność pana posła i prosiłbym się do tego odnieść, bo to jest taki temat, który pokutuje nam. I dalej chciałbym powiedzieć taką kwestię. W innych krajach demokratycznych nie ma miejsca dla polityków, którzy już raz się spalili, ponieśli jakieś fake newsy, popierali fake newsy. Tam ta tolerancja jest trochę na innym miejscu, a u nas w parlamencie czy w naszej polityce jakoś z tym nie możemy sobie poradzić. Politycy opozycji mówią na przykład, że Trybunał Konstytucyjny dla nich nie istnieje, a nie będą wyroków Trybunału respektować. No przecież to jest tak widoczne gołym okiem i mówią to na antenie telewizji. To nie są już fake newsy, ale wypowiedzi. Przecież to jest manipulacja na skalę światową. Dlaczego to w Sejmie jest, powiedzmy, mało respektowane? Następnie, dlaczego w Sejmie nie działa od dłuższego czasu Trybunał Stanu? Przecież politycy powinni już stanąć przed Trybunałem Stanu za takie manipulacje, a jak sami nie chcą odejść od polityki, to właśnie jest ten Trybunał Stanu. No jak może senator Gawkowski drugi raz kandydować do Senatu, jak ma wyrok i był w więzieniu, a my jako, powiedzmy, obywatele widzimy to, no i pewno, że jakaś część będzie głosować na pana Gawkowskiego, bo 4 lata wszedł do Senatu, ale no, historia się powtórzy znowu, bo jest kandydatem, powiedzmy, Platformy Obywatelskiej. No i jeszcze jeden temat chciałbym poruszyć. Społeczna nauka Kościoła mówi jasno, że katolik powinien być aktywny też w polityce, w społeczności, brać udział. A ja to widzę, że katolicy się trochę boją. No nie wiem, skąd to się bierze. Nie chcą uczestniczyć w tym życiu społecznym, czy nawet powiedziałbym politycznym. No i odnośnie wyborów, dopiero co 4 lata w jakiś sposób też w niezadowalającym procencie uczestniczą w tych wyborach. Przecież każdy katolik ma obowiązek uczestniczyć w wyborach do Sejmu, do Senatu i w referendum, a ten odsetek katolików, bo wiemy z otoczenia, no mówi, po co ja pójdę i tak mój głos nie będzie aż tak ważny. No to mnie trochę to martwi, ale myślę, że na antenie właśnie warto to powiedzieć i wzruszyć tych katolików, którzy powiedzmy jeszcze nie byli na wyborach. No i jeszcze taką mam sprawę, że...
Panie Marku, pan pozwoli, żeby może pan profesor się odniósł do tych kilkunastu kwestii, które pan powiedział, dobrze?
Czy fake newsy są anonimowe? Jeszcze tą odpowiedź chciałbym usłyszeć. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękujemy, panie profesorze.
Bardzo uważny słuchacz i, panie Marku, bardzo wiele wątków pan przywołał. Zatem do niektórych z nich się odniosę, a mianowicie mówi pan o opozycji, która w sposób instrumentalny wykorzystuje konstytucję i tutaj zgadzam się z panem, oczywiście, że tak. Tam, gdzie jest jej wygodnie, tam się na nią powołuje, tam, gdzie jest jej niewygodnie, tam ją ignoruje. I to przedmiotowe traktowanie konstytucji. Można tutaj przywołać chociażby w kontekście oporu wobec referendum, które proponujemy, referendum konstytucyjnego, referendum, które proponujemy w czasie wyborów jesiennych. Dlaczego je proponujemy? Dlatego, że w sposób niebywale dojrzały i odpowiedzialny traktujemy konstytucję. Suweren jest tym, który powinien decydować o istotnych, newralgicznych, kluczowych zagadnieniach dla wspólnoty narodu. Współcześnie mamy do czynienia z sytuacją, w której świat polityki próbuje uzurpować sobie prawo do wszechwiedzy, łącznie z wiedzą na temat tego, czego chcą ludzie. Nie zadawszy im pytania, nie oczekując od ludzi odpowiedzi, bardzo często następuje uzurpacja, cytat, ja jestem posłem, to ja wiem najlepiej, koniec cytatu. Oczywiście to buńczuczne i nieskromne postrzeganie samych siebie przez polityków zostanie utrącone w sytuacji, gdy w czasie referendum Polki i Polacy gremialnie odpowiedzą na pytania referendalne. Nikt z nas nie śmie i nie może suflować ludziom tego, co zechcą na te pytania odpowiedzieć. Natomiast to, że powinni wziąć w tym udział, wydaje się zupełnie oczywiste, gdyż potem, w momencie, kiedy zostanie wyłoniona większość rządowa, która sformułuje rząd, może się okazać, że znowu nastąpi pewne poczucie uzurpacji i ci, którzy dojdą do steru władzy, poprowadzą nawę państwową i sprawy państwowe w zupełnie nieoczekiwanym i niepożądanym przez obywateli kierunku. Dlatego też pytania, które mają jakby nie było kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa Polski, muszą paść. Rząd Zjednoczonej Prawicy, Prawo i Sprawiedliwość, suwerenna Polska i nasi koalicjanci uznają, że to państwo, jako obywatele, macie w tym momencie szczególny przywilej odpowiedzi w czasie referendum na pytanie między innymi. Pytania, jak wiecie, są cztery. Pozwólcie, że zacznę od tego, wokół którego dokonuje się szalenie dużo manipulacji, również w kontekście służby funkcjonariuszy Straży Granicznej na granicy polsko-białoruskiej. Przywoływałem to hasło dzieci z Michałowa w kontekście niebezpieczeństwa, jakim będzie wykorzystywanie produkcji filmowej pod tym samym tytułem w sporze między Polską integralną, Polską z nierozerwanymi granicami, integralnymi granicami, z prawem funkcjonariuszy Straży Granicznej do strzeżenia integralności granic naszej wspólnej ojczyzny, a odbierania im tego prawa, a obrzucania ich inwektywami, wpisywania w scenariusze zbrodnicze, scenariusze podstępne, scenariusze pokazujące dehumanizację polskich służb. W takiej rzeczywistości niebawem staniemy. I jeśli, panie Marku, mówisz o tym, że my, katolicy, musimy zabierać głos, nie możemy stać na spoczni, to w przypadku tego, co wydaje mi się niebawem nastąpi, czyli kolejnej kaskady plfania na polski mundur, na mundur funkcjonariuszy Straży Granicznych, funkcjonariuszek Straży Granicznej, to musimy wtedy znowu stanąć murem za polskim mundurem. Prosiłbym was o to, że jeśli to, co dzisiaj zapowiadam, się ziści, żebyśmy nie byli bezczynni, żebyśmy nie byli pasywni, żebyśmy wszystko, co tylko można zrobić na rzecz obrony polskiego munduru i honoru funkcjonariuszy Straży Granicznej i wszystkich formacji mundurowych, żebyśmy uczynili. Jesteśmy im to winni za to wszystko, co teraz czynią w imię bezpieczeństwa naszej wspólnej ojczyzny.
Dziękujemy. 22:30 trwa czas rozmów niedokończonych. Dzisiejszy temat naszego spotkania: współczesność zmanipulowana. Spór kulturowy i polityczny. Naszym gościem jest pan profesor Jacek Kurzępa, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże, Zbigniew z Warszawy.
Witam panie Zbigniewie.
Kilka uwag tutaj dodać do tego, czy też zapytać także. Czy pierwsze pytanie, jak pan profesor uważa, czy w ogóle w parlamencie możliwe jest głoszenie prawdy i uzyskiwanie drogą kolejnych głosowań jakichś w interesie spraw, poparcia dla spraw w interesie społeczeństwa, skoro jest ordynacja wyborcza nie większościowa, a taka, iż dobierani są na listę ludzie, którzy z jakichś tam przyczyn podobają się szefowi danej partii, czy też ugrupowania. To w odpowiedzi również dla kogoś, kto przed chwilą mówił, tam jest lepiej, gdzie ordynacje są większościowe, na przykład w Anglii, bo tam poseł jest zobowiązany do tego wypełnienia woli swoich wyborców. Tutaj tego nie ma. Tutaj jest wypełnianie woli podczas głosowań, na przykład prezesa, czy przewodniczącego, czy grupy rządzącej w danej partii, dlatego że następnym razem nie zostanie dobrany na ten. Czy pan byłby skłonny poprzeć zmianę ordynacji wyborczej, o co zabiega już ruch JOW-ów od lat, ale to jest ruch, że tak powiem, prywatny, z własnej kieszeni jakieś tam spotkania robili i tak dalej. To pierwsze pytanie. Drugie pytanie odnośnie WHO. Czy pan byłby skłonny ogłosić wystąpienie z tej organizacji, czy z tej instytucji, powiedzmy, bo tutaj też wiele było manipulacji. Czy na przykład wiedząc o tym, że to jest ogromna manipulacja z tą pandemią, czy pan chodził w masce w Sejmie? Bo był taki poseł, który nie chciał chodzić w masce demonstracyjnie, gdy się z tym nie zgadzał, i dostawał od pani Witek kary jakieś wysokie, finansowe. Także wiadomo, że tam, gdzie nie przyjęto, na przykład na Białorusi, ten dyktator tamtejszy Łukaszenka nie zgodził się na wprowadzenie obostrzeń związanych z pandemią, nie wystąpiły tak zwane zgony nadmiarowe. U nas było zgonów nadmiarowych 150 chyba, czy do 200 tysięcy nawet niektórzy wyliczają. Jaki był pana stosunek do tego zdarzenia, powiedzmy, całej tej kampanii? Następna rzecz to zasada notyfikacji, która odbiera nam suwerenność. Ta zasada jest w traktacie, trzeba się jej pozbyć. Prawie każdy dokument, który zostaje przygotowany, musi iść zaopiniowania przez urzędników w Brukseli. To znaczy, jeśli oni nie zauważą, że im się to nie podoba, to przechodzi, a nie mogą oddać. Zasada notyfikacji, na przykład w przypadku zablokowania zboża z Ukrainy, też była musiała być zastosowana. To trzeba to usunąć z traktatu lizbońskiego, tą zasadę. Tych kilka punktów wypowiedzieć po prostu. To jest bardzo proste. Chociaż narazimy się. Czy jeszcze jedna rzecz.
Panie Zbigniewie, zostańmy już tutaj, ponieważ chcemy też dać sposobność kolejnym słuchaczom, aby także im mogli się wypowiedzieć i zająć stanowisko, czy zadać pytanie. Także też prosimy o taką też wrażliwość na siebie nawzajem. Pozdrawiam serdecznie, panie Zbigniewie, panie profesorze, serdecznie proszę.
Serdecznie dziękuję oczywiście Pani Jurko za te pytania i odniosę się w uogólnionym troszkę pasażu do pierwszej kwestii, a mianowicie zadał Pan pytanie, powiedziałbym, o wiarygodność polityka, o jego samostanowienie w sytuacji, w której występuje jako wybrany z ludu poseł Rzeczypospolitej. To znaczy, czy może głosić prawdę? Tak pan to sformułował. Czy w parlamencie głoszenie prawdy jest możliwe? Ja uważam, panie Jurku, że jest konieczne. Oczywiście, że to jest trudne, ale to jest konieczne. Czy to się udaje współcześnie w parlamentach generalnie świata i oczywiście w parlamencie polskim, to pewno wyborcy mają swoją ocenę tego. Natomiast ja uważam, że głoszenie prawdy w momencie, gdy jesteś wybrańcem obywateli, to oni cię wysłali tam po to, żebyś funkcjonował w oparciu o literę prawa i o słowa prawdy. Wobec powyższego głosowania, co do których pan w drugiej części zwraca uwagę, czy powinno być podejmowane w interesie społeczeństwa, czy podejmowane w interesie określonej formacji politycznej, to jedno absolutnie nie kwestionuje drugiego. To znaczy, że jeśli formacja polityczna, tak jak rząd Zjednoczonej Prawicy i Zjednoczona Prawica prowadzi nawę państwową przez ostatnie dwie kadencje, to zgodnie z werdyktem wyborczym, mając większość, możemy głosować również w interesie społeczeństwa i nie tylko tej większości, która nas wybrała, ale mając mandat uzyskany w demokratycznych wyborach, mamy legitymację do takich głosowań. Powiedział pan również z pewnym poczuciem rozczarowania, że listy wyborcze i samodzielność polityków w innych ordynacjach, na przykład większościowych, jest większa niż to, że listy wyborcze są wybierane czy naznaczane przez prymat decyzji przewodniczących określonych formacji, prezesów określonych partii. Jeśli w naszej rzeczywistości tak jest, to rozumiemy to również w ten sposób, że polityka jest to domena działań zespołowych. To znaczy, że partia powinna być skuteczna, musi być sprawcza. Żeby być skuteczną i sprawczą, musi mieć również większość w czasie aktów głosowania nad uchwałami czy ustawami sejmowymi. Jeśli każdy z posłów miałby swoje koncepcje i swoje kierunki, w których chciałby podążać, to formacja by się rozsypała i straciłaby władzę. W efekcie zatem musi być pewna spójność, przede wszystkim co do wartości, co do kierunków rozwoju, na przykład w naszej rzeczywistości Polski, natomiast niekoniecznie zawsze jest spójność co do środków czy metod osiągania określonych celów, ale wówczas musimy w ramach kompromisu również pracować jak jeden wspólny organizm, jeden zespół polityczny Zjednoczonej Prawicy. Co do WHO, ja powiążę to z pana refleksją na temat uzurpacji Unii Europejskiej. Chciałbym doczekać czasów, a mam nadzieję, że trzecia kadencja Zjednoczonej Prawicy te czasy uczyni faktycznymi, że Polska będzie na tyle autonomiczna, samostanowiąca, że zarówno uzurpacje Unii Europejskiej, jak i Światowej Organizacji Zdrowia nie będą dla nas ani groźne, ani zaskakujące, że w swoim samostanowieniu i mocy naszych rozwiązań, naszych programów rozwojowych i ochrony zdrowia będziemy wystarczająco sprawni, że będziemy również mogli proponować wzorotwórcze rozwiązania Unii Europejskiej i Światowej Organizacji Zdrowia. To są bardziej pożądane kierunki niż rejterada z tych organizacji międzynarodowych. Osiągnijmy wystarczającą moc, skuteczność i rozpoznawalność w rodzinie krajów europejskich i rodzinie krajów światowych, że polski głos będzie głosem znaczącym, daj Bóg, decydującym.
22:41. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę. Halo.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Proszę księdza Alina Skoła. Ja chciałam się porozmawiać, poprosić z panem tą posłem Kurzębą dzisiaj rozmawiać, ale czy ja bym mogła nawet najpierw poprosić i podziękować ojcu dyrektorowi Rydzykowi za coś i zgłosić jeszcze do jednego pana posła z Krakowa.
Jesteśmy już na antenie, pani Alino.
Mogę rozmawiać?
Bardzo proszę.
Dziękuję. Chciałam podziękować panu ojcu dyrektorowi Rydzykowi i przekazać taką, no nie wiem, chciałam podziękować za Radio Maryja również, ale chciałam zdecydować taką jedną rzecz, że proszę ojca Rydzyka, to jak to powiedzieć, że można znieść nieszczęście, gdy przychodzi z zewnątrz. Cierpienie spowodowane własnymi błędami może zatruć całe życie. I proszę ojca Rydzyka, to nieszczęście to jest z zewnątrz. Sokrotne dzięki za Radio Maryja. I teraz chciałam się zgłosić i podziękować panu Konradowi Bertkiewiczowi chyba z Krakowa za tą jego mądrą wypowiedź w Sejmie. Jak to było? Jak on to powiedział? To mi się zapomniało chwilę. Mądrą taką sytuację on powiedział, że zacytował jakiegoś profesora, że...
Pani Elino, wobec tego może przejdźmy do również kwestii zasadniczej, czyli do tematu naszego dzisiejszego spotkania. Dobrze?
Dobrze, ale chciałam bardzo tylko proszę powiedzieć jeszcze to, że wszystko on powiedział, że kogoś chcą ubrać w komonto. I chciałabym powiedzieć do pana Bertkiewicza, trafił w mądrą sytuację, bo to homonto by się ta osoba nigdy, przenigdy nie ubrała. I chciałam za to podziękować. Bardzo mądry człowiek. Tu go z północy, ze Szwecji pozdrawiamy wszystkie panie i bardzo bym chcieliśmy, żeby był w Sejmie naszym. A do pana tego chciałam podziękować za te słowa sumienie ku dobru, a prawdę walczyć rozumem. I o to, że spotkało się tylu ludzi, debatują nad czymś, co w realu nie istnieje. Nie istnieje. Nie ma tego na jawie. To po co mają się spotykać ci wszyscy? Trzeba źródło zbadać najpierw. Źródło, dojść do źródła. Naprawdę. Bardzo bym prosiła i dziękuję za Radio Maryja, bo jesteście najlepszą terapią, jaka może być w życiu dla człowieka w trudnej sytuacji. Proszę księdza.
Dziękujemy pani Alino, pozdrawiamy.
Dziękuję bardzo.
Z panem Bogiem. Bardzo proszę, halo.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieku, amen.
Moje imię Paweł, szczęść Boże panu profesorowi, szczęść Boże ojcu. Najpierw chciałbym się odnieść do tego bardzo szczęśliwego sformułowania, że pan profesor jest aktorem sceny politycznej, bo ja to bardzo dobrze zrozumiałem. To znaczy, że pan tej rzeczywistości nie tworzy, ale pan w niej uczestniczy. I to jest bardzo ciężka rola, bo pan jest komentatorem tej rzeczywistości, jest w jakimś stopniu analizatorem. To jest ciężka rola, bo gdybyśmy stali z boku, no to zupełnie inaczej. A my tutaj tą rzeczywistością nasiąkamy. Teraz przechodząc do sedna sprawy. Otóż co chwilę trafia do nas jakiś fake nowy, ale po rozum musimy udawać się do własnej głowy. i trafność oceny tego, co po prostu zalewa nasz umysł, zależny jest od stopnia dojrzałości, od stopnia wolności, z której codziennie zdajemy egzamin. A wynik tego egzaminu zależy od stopnia rozpoznania prawdy. Im więcej prawdy, tym więcej wolności. I kiedy idziemy tą drogą, powiedzmy konsekwentnie, to dochodzimy do bardzo prostego wniosku, który nam sugeruje i bardzo często podsuwa Jan Paweł II, że prawda jest miłością, a jednocześnie mówi, że czym byłaby miłość bez prawdy. I tutaj, jeżeli my dostajemy w podarunku od Ducha Świętego ten, który jest duchem miłości, dostajemy ten rodzaj podarunku, to mamy dość dobre rozeznanie w tych sprawach. Nie wolno, że tak powiem, się emocjonować, tylko poczekać, bo to szybko się, powiedzmy, w jakimś stopniu stanie nieaktualne. Zresztą mam taką wiadomość wyniesioną z mojego rodzinnego domu. Moja matka była prostą kobietą i mówiła zawsze tak. Pan, człowiek myśli, Pan Bóg kreśli. I tutaj właśnie jest, no powiedzmy, to takie dla mnie zawsze wstrzymujące od szybkiej oceny, żeby to przetrawić. A druga rzecz jeszcze, to też Jan Paweł II powiedział, że miłość mi wszystko wyjaśniła, więc ona jest bardzo dobrym rodzajem tutaj, powiedzmy, środka pomocniczego. No to tyle. Dziękuję i szczęść Boże.
Szczęść Boże, Panie Pawle. Dziękujemy. Panie profesorze.
No, powiem, Panie Pawle, że bardzo inspirujące te Pana słowa, również dla mnie jako polityka, ale głównie chyba jako człowieka, który lubi ludzi, bo tak sobie myślę, że jedną z rzeczywistości, którą powinniśmy naśladować, biorąc za wzór Pana Jezusa, to właśnie miłość wobec ludzi. Zatem jeśli posługuję się tym zwrotem, że jestem ku ludziom, zostałem posłany ku ludziom jako polityk. I Panie Pawle, mówisz, że jesteś świadomym aktorem tego według goffmanowskiej teorii socjologicznej funkcjonowania w różnych sekwencjach życia i biografii własnej, to muszę również rozpoznać pewne talenty, które powinienem rozwijać, będąc w określonej roli, w tym wypadku polityka. Jednym z talentów z pewnością jest szacunek wobec prawdy. Szacunek wobec prawdy, którą ty, Panie Pawle, wiążesz z pewnymi granicami wolności, że prawda tę wolność poszerza. Prawda pełna, totalna wyzwala człowieka, daje mu przestrzeń pełnej wolności. I dziękuję ci za to, że tak nas zainspirowałeś tymi swoimi słowami. Natomiast przekładając to również na nasze codzienne funkcjonowanie, to tak nieco trywializując, mam wrażenie, że koniecznym jest zadanie sobie wspólnie, jak tutaj czuwamy przy rozgłośni Radia Maryja, takiego pytania, które jest pewnym rebusem. A mianowicie, czy prawdą jest, że rząd Zjednoczonej Prawicy i propozycje, które przedłożyliśmy państwu, obywatelom, mogą być przez nas zarzucone w połowie drogi? Czy nasza dotychczasowa wiarygodność i prawdomóstwo i rzetelność w wykonywaniu tego, co obiecywaliśmy, może być złamane wiarołomnością tej chwili, bo tak chce opozycja? Zatem tak sobie myślę, że Państwo patrząc na nas, bardziej czy mniej sprawnych polityków, bardziej czy mniej ułomnych i kwiecistych w swoich wypowiedziach, ale zawsze prawdziwych w szacunku do Polski i Polaków, że tej prawdomówności nam nie można odebrać, że skoro mówimy, to dotrzymujemy. Bo to jest również moje poczucie wolności. Moje poczucie wolności związane z tym, że w dialogu, który podejmowaliśmy na dziesiątkach spotkań w ostatnim czasie z wami, Polki i Polacy, gdziekolwiek byśmy nie byli, wszyscy politycy Zjednoczonej Prawicy, ja jako lubuszanin w dziesiątkach pięknych miejscowości na ziemi lubuskiej, na piknikach rodzinnych, piknikach wojskowych, na dożynkach, na pielgrzymkach, na odpustach, gdziekolwiek by mnie nogi nie zaniosły, wszędzie mnie niosły do was. Po to, żeby was usłyszeć. Po to, żeby nie opierać się na zasłyszanych z mediów bardziej czy mniej życzliwych Polsce informacji, czego chcą Polacy. Tylko po prostu chciałem to usłyszeć od was. I czyniliśmy to wszyscy. Na czele z prezesem, premierem Jarosławem Kaczyńskim. Wobec powyższego tak sobie myślę, że co do wiarygodności, to nie można mieć wątpliwości. I gdybym przełożył pewną krytyczną perspektywę na naszą konkurencję polityczną, przepraszam, że się śmieję, ale za krzty im nie wierzę w to, co mówią. Bo powielokroć mówili jedno, a robili drugie. Wobec powyższego takie normalne, chłopskie rozumowanie. Masz starą miotłę i wiesz, jak wymiata. To po co ci nowa? Ale ojcze, mówiliśmy o manipulacji, a pominęliśmy jeden z współczesnych sposobów manipulowania rzeczywistością medialną, a mianowicie deepfake wideo, czyli techniki bardzo nowoczesnego manipulowania obrazem za pomocą sztucznej inteligencji, czego udziałowcem w ostatnim czasie stali się politycy Zjednoczonej Prawicy, w sensie ofiarami tego typu przekazu. A polega to na tym, że ta sztuczna inteligencja służy do łączenia i nakładania na istniejące obrazy i filmy nowe treści. Jest to zespół algorytmów składających się na program komputerowy, który doskonale radzi sobie z wizualnymi przeróbkami. To słowo deepfake oznacza zatem wykorzystanie algorytmów uczenia maszynowego i technologii mapowania twarzy do cyfrowej manipulacji głosem, ciałem, twarzą, gestykulacją itd., itd. Jest to jedna z najbardziej w tej chwili trudnych do zdefiniowania prawnego metod manipulowania rzeczywistością. Oto postulował, zdaje się, że pan Irek albo pan Marek, tak, pan Marek oto postulował, żeby coś zrobić z tymi fake newsami czy deepfake wideo. W tej chwili Unia Europejska również zastanawia się nad tym, jak unormować i wyprzeć z obiegu medialnego fake news i deepfake wideo. I jedyne rozwiązanie na tą chwilę to oczywiście jest tryb wyborczy i zgłaszanie roszczeń w trybie wyborczym. Nie zmienia to postaci rzeczy, szanowni państwo, że te ostatnie techniki są na tyle popularne, że również badacze z różnych ośrodków akademickich zwrócili na to uwagę. W takim czasopiśmie Technological Review pojawił się artykuł, który analizował największe niebezpieczeństwa cyberzagrożenia w roku 2019-2020 i na pierwszym miejscu znalazły się właśnie te narzędzia wykorzystywania fałszywego wideo i audio generowanego poprzez sztuczną inteligencję. Zwracam na to uwagę, gdyż w tej chwili jedynym modus operandi, czy sposobem przeciwdziałania temu jest przede wszystkim dostrzeżenie, jeśli uda się to Państwu, dostrzeżenie różnic między oryginałem a tym falsyfikatem, próby również połączenia ze sobą dotychczasowej wiedzy o prezentowanych aktorach, słowa, które wypowiadają, czy gesta, które czynią, z tym, co do tej pory Państwo znaliście. Mówiąc wprost, jeśli macie w sposób dość oczywisty zapamiętane wizerunki ulubionych polityków, to w tych deepfake wideo bardzo często one są karykaturalne bądź zupełnie nieadekwatne do tych dotychczasowych treści, które przekazywali. Wobec powyższego to jest powód do pewnej nieufności i podważania wiarygodności tego typu przekazu.
Dziękujemy. Na zegarach 22:56 na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych. Naszym gościem, przypomnijmy, pan profesor Jacek Kurzępa, socjolog, poseł Prawa i Sprawiedliwości. A temat, który poruszamy, brzmi: współczesność zmanipulowana, spór kulturowy i polityczny. A my odbierzmy kolejne telefony. Bardzo proszę.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Marcin z Centralnej Polski, nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Zauważyłem przez parę lat, w ostatnich 10 latach, może więcej, że bardzo duży nacisk lewicy, Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej był na idee różnego typu kierowane z korporacji, i te poglądy zostały rozszerzane, różne ideologie, te właśnie ich pomysły z korporacji były wdrażane w życie. I też to się działo w pandemii, że oni chcieli jeszcze więcej, żeby zamykać firmy, żeby robić tylko leczenie środkami nieskutecznymi, respiratorami, i żeby ludzie nie dostali amantadyny, leków, które są skuteczne. To wszystko było kierowane, że nie można mówić o dobrych rzeczach, bo to są fake newsy. I także PiS też nie chciał mówić o tej amantadynie i ukrywał informacje, że są też inne leki we Francji, Invertyna, i w Ameryce skuteczne. Nawet prezydent Ameryki mówił o tych lekach, co było przemilczane u nas. I to też jest manipulacja i kłamstwo, i nie możemy się zgadzać na WHO, bo WHO pozwoli nas godności, a to, że my dostaniemy jakieś miliardy z KPO, to jest wszystko na kredyt, i później my mamy służyć, odbudować państwo i szczycić się, że ratujemy dzieci przed depresją i śmiercią po tej depresji, że my jesteśmy tacy dobrzy, bo tu tyle szpitali, by miało oddziały covidowe, ale ćwierć miliona ludzi zginęło, bo nie było leczone na ciężkie choroby. I nie dam się okłamać, że te wszystkie działania to jest taka dobrotliwość. Faryzeusze to są PiS. Może są lepsi od Platformy kilka razy, bo tam ci kradną jawnie, ale to wszystko, że zginęło ćwierć miliona ludzi, chcieliście zrobić 3 razy ustawę Hoca i innych polityków, która miała testować ludzi i robić im szczepionki Pfizera, które są teraz widać szkodliwe, robią zakrzepice, wylewy krwi, i nawet na krajach zachodnich jest już to ujawniane, że to nie jest long COVID, tylko to jest wina tych właśnie szczepionek, które miały nanocząsteczki, i są próba jest połączenia nanocząsteczek z tych szczepionek do sieci Wi-Fi 5. generacji. To jest, do tego dąży głównie świat kontroli i Chin, i Ameryki. My mamy od Ameryki narzucone, żeby to być, i te miliony, które my może dostaniemy, nasz kraj, instytucje, media, to nie są warte tego, żeby niszczyć nas i zatłaczać też spaliny pod ziemię. To jest odrębny temat, który ostatnio przeszedł w parlamencie, w Sejmie dwa razy, żeby zatłaczać CO2, dwutlenek węgla pod ziemię i robić kwaśny gaz, który zniszczy całą wodę w Polsce. Nie ma zgody na to Polaków, nie zgadzamy się, żeby te problemy powstały, brak wody, bo woda będzie zatruta i geotermię zniszczenie przez zatłaczanie z cementowni, z elektrociepłowni gazu pod ziemię, bo to szybko zostało przegłosowane, bo nie ma list wyborczych PiS, ale Senat się na to nie zgodził. Ja nie popieram Senatu, może specjalnie tamta opozycja fałszywa była przeciwko, żeby teraz udawać, że oni coś dobrego chcieli, ale PiS nie powinien być za zatłaczaniem pod ziemię. No, tylko trzy osoby z PiS-u były przeciwko zatłaczaniu spalin z dwutlenkiem węgla pod ziemię.
Panie Marcinie, bardzo dziękujemy się, panie Marcinie za te wszystkie kwestie.
Dlaczego pozwólmy, się na
pozwólmy te, odnieść się panu profesorowi do tej palety różnego rodzaju kwestii, które pan podjął. Bardzo proszę.
Bardzo dziękuję za te pakiet wrażliwości pana Marcina. Nie zmienia to postaci rzeczy, że znajduje pana głos jako osoby młodej i bardzo się cieszę, że jest pan naszym słuchaczem. To jest jedna rzecz. A druga, że znajduje w pana wystąpieniu bardzo wiele troski o Polskę, o naszą wspólną ojczyznę i bardzo za to dziękuję. Oczywiście w pewnych kwestiach z pewnością będziemy się różnić, gdyż chociażby ja sam, będąc trzykrotnie poddany szczepieniu, nie znajduję w sobie ani w swoim kręgu znajomych osób, którym te szczepionki by w jakiś sposób negatywny oddziaływały. Więc nie mówię tu w sensie kategorii wielkości statystycznych, tylko mówię o doświadczeniu kręgu znajomych mojej wsi czy mojej dzielnicy i w ten sposób tak jakby sceptycznie odniosę się do pana teorii, które oczywiście omawialiśmy wcześniej w przypadku, gdy pan Irek z Warszawy nam również tego typu pytania stawiał w kontekście maseczek, które miały chronić przed COVID-em. Mam wrażenie również, że prawo geologiczne, o którym pan mówił i o kwestiach związanych z kopalinami, to jest prawo, które z pewnością potrzebuje również pewnej dojrzałej i spokojnej refleksji po wznowieniu prac parlamentu, gdyż rzeczywiście nie tylko państwa, pana uwagi, ale wielu środowisk osób związanych z wydobyciami rozmaitych kopalin wskazują na to, że być może niektóre zapisy są tam nietrafne bądź niepełne, w związku z czym moje stanowisko jest takie, że z pewnością to prawo geologiczne w nowej kadencji Sejmu będzie ponownie przedmiotem sejmowych debat. Mówił pan również o czymś, co jest niebywale ważne, a mianowicie wskazywał, chyba w perspektywie jednak doświadczenia również pokoleniowego, na mechanizmy ubezwłasnowolnienia człowieka poprzez korporacje. I tutaj ma pan kapitalne spostrzeżenie i to ubezwłasnowolnienie młodego pokolenia przez korporacje wymaga refleksji i współuczestnictwa w próbie otwierania tych młodych pracowników na rzeczywistość pozytywną przez ich własne rodziny, przez matki i ojców. Bardzo często wy młodzi nie mówicie o tym, jak jesteście w korporacjach zmuszani do rozmaitych uległości związanych również z waszym sumieniem. I to jest element, który wymaga tego, o czym również dzisiaj w czasie naszej dyskusji żeśmy rozmawiali, a mianowicie o tym, czy katolik powinien być aktywny. W momencie, mówił o tym pan Marek, w momencie, kiedy w korporacji łamany jest twój kręgosłup moralny, kręgosłup światopoglądowy, to powinieneś reagować. W momencie, kiedy ty nie masz sam gotowości do tego, to twoja koleżanka czy kolega powinna stanąć obok ciebie i dać świadectwo. Jeśli będzie was dwoje, troje, to szefowie w korporacji zaczną się zastanawiać, czy warto w ten sposób niweczyć owoc pracy zespołowej, bo w takiej formule zespół na pewno nie osiągnie sukcesu. Panie Marku, dziękuję za te refleksje. Jeszcze raz podzielam również pana troskę o Polskę. Mamy różne punkty widzenia na niektóre sprawy, ale z pewnością uznajemy ją za naszą wspólną ojczyznę.
Halo, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie ojca, witam pana profesora. Przysłuchuję się tej bardzo rzeczowej, mądrej rozmowie i no tak po prostu chwilkę swoje spostrzeżenia chciałam tylko dorzucić do tej całej dyskusji. No przede wszystkim ja obserwując pracę obecnego rządu, nie wiem, nie mam problemu żeby dopatrzeć się bardzo pozytywnej pracy, bardzo wielkiego, dużego wysiłku na rzecz naprawy naszego państwa, które tak strasznie zostało zniszczone przez poprzednie rządy i godność zostaje przywrócona ludziom. Poprawia nam się życie mimo tej trudnej, w tej chwili bardzo trudnej sytuacji, gdzie no znowu wracamy do tego, co jest przyczyną COVID, obecnie wojna przy naszej granicy. Przecież to wszystko ma wpływ na sytuację, jaka jest u nas, a mimo tego ten rząd staje na głowie, żeby nam pomóc przez te zawirowania przejść. Nawet okazuje się, że coraz lepiej wyglądamy gospodarczo, wyniki coraz lepsze, efekty coraz lepsze, więc nie mam tu żadnego problemu, żeby iść na referendum, oddać swój głos i opowiedzieć się za tym, żeby interes Polski był zabezpieczony. Właśnie te cztery pytania zabezpieczają fundamentalnie interes naszego kraju. Także ja tutaj wszystkich nam namawiam. Ja po prostu też nie uważam, że nie powinnam się wtrącać do polityki. Polityka to jest obowiązek mój, żebym ja się interesowała. Oczywiście jestem katoliczką, jestem człowiekiem wierzącym i ja bardzo leży mi na sercu interes mojej ojczyzny i będę zawsze się interesowała, będę zawsze przyglądała się rzeczywistości i bardzo szybko wyłapuję fałsz. Bardzo. Nie wiem, mam taką jakąś, że ja nie muszę dużo przyglądać się ludziom, którzy kłamią, bo ja od razu odczytuję z ich ust, że oni mają złe intencje. Natomiast obecny rząd to jest ten rząd, który walczy o interes naszego kraju. Także tak dalej. Dziękuję serdecznie za ten wielki, ogromny wysiłek wszystkich państwa. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam. Z Panem Bogiem.
A kto pozdrawiał?
Aleksandra z Wielkopolski.
Również pozdrawiam panie Aleksandrze. Panie profesorze, proszę.
Panie Olu, bardzo miłe słowa. Dziękuję za nie. I pozwoli pani, że w korespondencji z panią jako niewiastą odniosę się do dwóch gigantów polskiej polityki prorodzinnej. Chciałem wywołać tutaj, przywołać w sposób zdecydowanie świadomy i celowy dwie panie minister. Panią minister Elżbietę Rafalską, europoseł dzisiaj, i panią minister Marlenę Maląg. Dwie kobiety, niebywale wrażliwe, konkretne, rzeczowe i skuteczne. I dlaczego je przywołuję? Dlatego, że polska polityka prorodzinna zyskała bardzo wiele dzięki właśnie wrażliwości niewieściej. Dzięki temu, co wy potraficie dostrzec, co wy jako kobiety potraficie zorganizować, perfekcyjnie przeprowadzić i skutecznie zrealizować. W środowisku Zjednoczonej Prawicy wspaniałych, pracowitych,
parlamentarzystek, pań minister jest wystarczająco dużo, żeby również im zaufać i dalej powierzyć sprawowanie funkcji, które sobie wybrały, czy do których aspirują. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ta wrażliwość obu pań minister i ich piękna, spełniona kobiecość jest alternatywą dla tej grupy niewiast, które są bardzo krzykliwe, bardzo, powiedziałbym, wyraziste, spod czarnych parasolek czy spod kryptonimu ośmiu gwiazdek. Ale według mnie to nie jest żadna alternatywa. To nie jest żadna oferta dla polskiej rodziny, dla polskich seniorów, dla polskich kobiet, dla polskich dzieci. To, co wypracował rząd Zjednoczonej Prawicy, a twarzą polityki prorodzinnej są te dwie niebywale pracowite panie minister, to jest coś konkretnego, realnego. To nie jest rzeczywistość zmanipulowana. To są fakty mierzalne pojemnością waszego portfela, mierzalne dobrostanem waszych dzieci, dobrostanem emerytur i rent i całej gamy innych działań, które delegowaliśmy również do osób ze specjalnymi potrzebami, ich rodzin i opiekunów. I pani Olu, dziękuję za to, że potrafisz również dostrzec i mówisz o tym, jak wiele w tym trudnym czasie, chociażby tej drugiej kadencji, rozpołowionej jakby nie było dwoma niebywale nieprzewidywalnymi, a trudnymi doświadczeniami, raz pandemicznymi, drugi raz wojny rosyjsko-ukraińskiej, która nadal trwa, a gościniec obecności potężnej diaspory ukraińskiej w naszym domu nadal zachowujemy otwarty. Nadal troszczymy się o nich, bo tak należy. Wobec powyższego, jako naród zachowujemy się w sposób szlachetny, wyjątkowy, przepiękny, bo tacy jesteśmy. My, Polki i Polacy. Nie dajmy sobie wmówić w czasie kampanii wyborczej, że jesteśmy podli, że jesteśmy karakanami jakimiś zaściankowymi, niewspółczesnymi, nie wiem, dziwnymi ludźmi. Wprost przeciwnie. Jesteśmy wzorotwórczy dla Europy. Zarówno w kontekście polityki migracyjnej, w kontekście polityki obronnej kraju, w kontekście polityki adresowanej do osób ze specjalnymi potrzebami i w wielu innych zakresach. Wobec powyższego, radując się również i tym, że potrafimy to dostrzec, wrócę jeszcze na chwilę do głównego tematu tych naszych dzisiejszych bardzo inspirujących i trudnych rozmów o manipulacji, o rzeczywistości zmanipulowanej, bo chciałbym powiedzieć wam tak dyskrecjonalnie, że w rozmowie z panem ministrem Łukaszem Schreiberem, gdy powiedziałem mu o pomyśle ojca Dawida na to dzisiejsze spotkanie, powiedział tak: no wiesz, kolego pośle, to rzeczywiście jest temat szczególnie ważny, bo i ja na ten temat napisałem książkę. Książka pana ministra Łukasza Schreibera na dniach się pojawi. Tytuł jest niebywale spójny z tym, o czym dzisiaj mówimy, i dlatego pozwalam sobie zachęcić do sięgnięcia po nią. Tytuł książki pana ministra Schreibera: Zmanipulowani. Czyli jak dobrzy ludzie dają się uwieść inteligentnej propagandzie. W związku z tym, Łukaszu, gratuluję ci tej książki. Przejrzałem już kilka jej stron. Zazdroszczę, że z taką sprawnością, mimo że jesteś aktorem wewnątrz wewnątrz KPRM-u, który również został mocno doświadczony rozmaitymi mechanizmami manipulacji, że potrafiłeś tak obiektywnie i faktograficznie udowodnić, jak to jest powszechne zjawisko, ale dajesz również remedium na to, jak się tej manipulacji nie poddać. Jednym z tych wątków, o których tutaj mówimy, a które w sposób niebywale, powiedziałbym, treściwy i soczysty zreinterpretowała pani Alina dzwoniąca do nas, zachęcając nas do tego, żebyśmy sumienie wykorzystywali ku dobru, a prawdę bronili rozumem. I rzeczywiście ta równowaga między sumieniem, które nas intuicyjnie prowadzi ku dobru, i prawdę, której mamy bronić poprzez nasz rozum, próbujmy ten ekwilibr, tą równowagę między tymi dwoma stanami zachować. I chciałbym w tym kontekście przywoływania sumienia podziękować również moim wczorajszym rozmówcom z Cybinki, gronu zacnych księży z dekanatu Cybinki, którzy przybyli na uroczystości odpustowe do Cybinki. I wówczas zadałem wam pytanie, które właśnie dzisiaj stało się przedmiotem naszej refleksji. Co robić, żeby się nie dać? I w sposób gremialny, oczywisty dla nas powiedzieliście sumienie jako prymat. A ja jako badacz, socjolog dodałem rozum. Zatem dopowiedzieliśmy to dzisiaj jako ta równowaga, która jest niezbędna dla czytania współczesnego świata, bronienia się przed miazmiatami nadmiernej emocjonalności, bo to jest też element, drodzy radiosłuchacze, niebywale kuszący. Dać się ponieść emocjom. Dać się powieść emocją nie jest wcale złą rzeczą, ale jeśli emocje są złe, no to wtedy wolałbym być wstrzemięźliwy. A nasza konkurencja polityczna ma na celu przede wszystkim wzbudzenie w nas emocji negatywnych, poobrażanie się wzajemne, zbudowanie coraz to głębszych okopów Polaków przeciwko Polakom i obrzucanie się inwektywami z tych okopów. Po pierwsze, nie dajmy się włączyć do budowania okopów. Po drugie, nie dajmy się uwieść złym emocjom. Po trzecie, bierzmy się za ramię z tymi, którzy zachowują pogodę ducha, prymat wartości, istoty sumienia i wykorzystują rozum w analizie współczesności. Wydaje mi się, że to nie jest tak dużo. To są takie, powiedziałbym, podstawowe kroki, które warto zachować dla równowagi oglądu współczesnego świata, ale również i swojej emocjonalności.
Dziękujemy. Na zegarach 18 minut po godzinie 23. Trwa czas rozmów niedokończonych. Temat współczesność zmanipulowana. Spór kulturowy i polityczny. Temat, który podejmujemy, a przewodzi nam w tym temacie nasz dzisiejszy gość, którym jest pan profesor doktor habilitowany Jacek Urzępa, socjolog, poseł Prawa i Sprawiedliwości. A my odbierzmy kolejny telefon w ramach naszego spotkania. Halo, proszę bardzo.
Mogę już, księży, wejść na antenę. Szczęść Boże wszystkim słuchaczom. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Radio Maria. Zbigniew z Krakowa miał tą łaskę połączenia się. Ja tylko chciałbym powitać pana profesora, podziękować za piękny, barwny język polski, bo uczę się nawet od pana profesora tak bogatego wysławiania się. Ale to już pomijając. Natomiast moje uwagi co do manipulacji, to od dawna już, bodajże 10 lat temu, były już broszurki, które o tym mówiły, manipulacji, która występuje w świecie, a w naszym kraju dla mnie manipulacją podstawową to było to, że po pierwsze osoby o publicznym znaczeniu bardzo często używały takich można powiedzieć kruczków manipulacyjnych, które docierały do społeczeństwa, mianowicie chodzi mi właśnie o emblematy noszone na piersiach, na klapach garniturów. Tu mam na myśli pana Wałęsę, który w niefortunny sposób pozyskał zaufanie narodu, a nosił emblemat wizerunku Matki Bożej. Nawet moja żona mówiła, zawiedzisz się na tym panu. I to jest moje właśnie wyznanie dla wszystkich słuchaczy, że nie dajmy się zwieść temu. Drugim dla mnie manipulatorem był pan Tusk, który też w obliczu społeczeństwa wziął ślub kościelny. No i jak teraz możemy tym ludziom zaufać, którzy tak świadczą wobec naszej wiary katolickiej. No i trzeci dla mnie taki newralgiczny punkt to jest właśnie to WHO, bo przecież wiadomo, że lata 60., bodajże 65. były etapem takim przejściowym, kiedy gremia medyczne właśnie, ci, którym zaufanie powinniśmy społeczne oddawać, zmienili całokształt tych chorób, które są były wówczas w zapisie, że są chorobami społecznymi, czyli mówię o innych dewiacjach seksualnych. Wprowadzili to jako nie chorobę, a okazało się, że nawet w Radio Maryja były zaproszone postacie ze Stanów Zjednoczonych, które mówiły, że tam w ich środowisku da się to wyleczyć. Więc nie ulegajmy też takim manipulacjom od strony WHO, a oprócz tego bądźmy osobami, które naprawdę szeroko będą się interesować danym tematem, czyli nie internetem, sięgajmy do pism, do czasopism, przez to słuchajmy tego, co w Radio Maryja proponują odnośnie dziennika naszego. Przecież tam jest wiele artykułów pouczających. Także panie profesorze, jeszcze raz dziękuję. Panie profesorze Jacku, że pan tak skrupulatnie... Aha, jeszcze jedno. Proszę pana profesora o jedną rzecz. Niech pan jeszcze w takim temacie nam wyświetli, bo ja jestem jako dziadek zatroskany o mojego wnuka. Manipulacja odnośnie młodzieży i dzieci. To jest naprawdę zagrożenie dla nas bardzo duże. Nie wiem, jak sobie z tym poradzić i jak my jako dziadkowie, jako rodzice możemy na to wpłynąć, żebyśmy nasze społeczeństwo, nasze wnuki nie ulegały tej manipulacji, bo to naprawdę jest dla nas bardzo istotne. Dziękuję wszystkim słuchaczom i proszę o informacje dla mnie. Bóg zapłać.
Bóg zapłać również, panie Zbigniewie. Pozdrawiamy serdecznie pana. Panie pośle, proszę o odniesienie się do głosu naszego radiosłuchacza oraz o poczynienie podsumowania naszego dzisiejszego programu.
Panie Zbigniewie, serdecznie pozdrawiam. Po raz chyba któryś z kolei mamy okazję wymienić parę słów na antenie Radia Maryja. Bardzo dziękuję za tę wierność słuchacza wobec Radia Maryja. Co do WHO, to elementy infiltrowania WHO przez lewactwo jest zupełnie oczywiste, w związku z czym dlatego mówiłem o dużym dystansie wobec werdyktów, opinii Światowej Organizacji Zdrowia. Wszelkie agendy światowe poddawane są nieustannym zabiegom wielkich tego świata, chociażby Rosji czy Chin, żeby ich interesy były reprezentowane na tych forach. Dlatego też postulowałem rzecz niebywale ważną, jaką jest mocne samostanowienie Polski. To może się dokonać w czasie najbliższych wyborów parlamentarnych, kiedy państwo zechcecie nam
zaufać, zarówno w kwestii pytań referendalnych, które są istotne, które są, wydaje mi się, żywotne dla wspólnoty narodu, jak i powierzenia kontynuacji misji rządowi Zjednoczonej Prawicy. Pozwólcie, że na pytanie pana Zbigniewa dotyczące ochrony dzieci i młodzieży przed niechcianymi treściami, ja swego czasu popełniłem taką książkę Zagrożona niewinność. Ona jest być może jeszcze do dostania w wydawnictwie Impuls krakowskim. Serdecznie panie Zbigniewie odsyłam do tej książki, bo nie sposób jest w przykończącej się audycji rozwijać temat. Natomiast jest jedna uniwersalna zasada, którą chciałbym panu zarekomendować, a z pewnością pan jako kochający dziadek to doskonale wie i rozumie, a mianowicie to ja jako dorosły mam większą świadomość zagrożeń, w jakich funkcjonują młodsi. Wobec powyższego to ja powinienem wychodzić z inicjatywą, a nie czekać na inicjatywę młodego. On może być wstrzemięźliwy, może być wyczekujący na pewną aktywność z naszej strony. Wobec powyższego, babcie, dziadkowie, matki, ojcowie, proszę was o wzmożoną aktywność rodzicielską i senioralną wobec własnych dzieci. Podsumowując nasze dzisiejsze spotkanie związane ze zmanipulowaną rzeczywistością, rzeczywistością, którą bardzo często trudno nam rozpoznać i zrozumieć, chciałbym was prosić o to, żebyśmy mimo wszystko nie rejterowali przed próbami zrozumienia głębokich fałszerstw. Właśnie te deepfake wideo to są te głębokie fałszerstwa, które do nas docierają. Zatem jeśli coś cię niepokoi w sensie etycznym, moralnym, kulturowym, masz w sobie pewne naturalne poczucie dysharmonii i dysonansu, mówiąc wprost, tak jakby jakiś kamyczek w bucie cię uwierał, to znaczy, że trzeba coś z tym zrobić, że trzeba spróbować obejrzeć tą rzeczywistość z innych punktów widzenia, sięgnąć po wiarygodne, odpowiedzialne źródła przekazu medialnego. I chciałbym tutaj oddać niebywały honor i splendor środowisku rzetelnych redakcji radiowych i telewizyjnych. No akurat tutaj w Radio Maryja i w Telewizji Trwam jest to zupełnie oczywiste, rzetelność i obiektywność dziennikarska, obiektywizm dziennikarski. Polecam i rekomenduję innym redakcjom posługiwanie się tym oprzyrządowaniem moralnym, które jest niezbędne w pracy również dziennikarskiej, a nam jako użytkownikom social mediów również korzystania z alternatywnych źródeł informacji i opisu świata. I ostatnia rzecz, która powinna zostać wypowiedziana tutaj, to jednak radość ze wspólnoty bycia członkiem tej samej wspólnoty narodu. Ja jestem naprawdę niebywale dumny z faktu, że jestem Polakiem, ale nie dlatego, że tak bardzo siebie lubię, tylko dlatego, że kocham Polki i Polaków. Kocham was takimi, jakim jesteście, ze swoimi zagubieniami, troskami, wątpliwościami, gorliwością wiary, gorącą miłością ojczyzny i dowodami tej miłości, którą na co dzień potrafię dostrzec, łącznie z rozmówcami dzisiejszej audycji i słuchaczami dzisiejszej audycji. Więc trzymajmy się przede wszystkim tego dobrego myślenia o sobie, o Polakach, którzy są wzorotwórczy dla współczesnego świata.
Mówił pan profesor doktor habilitowany Jacek Kurzępa, socjolog, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Panie pośle, serdecznie dziękujemy za to nasze dzisiejsze spotkanie, za naświetlanie tych różnych mechanizmów, które mają na celu zafałszowanie, zmanipulowanie tej otaczającej nas rzeczywistości, za to rzucenie światła, za to również za tą pracę w tym zakresie uświadamiania. Bardzo serdecznie dziękujemy.
Dziękuję pięknie. Bóg zapłać. Wszystkiego dobrego wszystkim radiosłuchaczom i Tobie, Ojcze, i wszystkim ojcom, którzy pracujecie w tych mediach, które tak często są atakowane. I to jest jeden z najbardziej klinicznych przykładów zła, które można dokonywać w złej wierze, w sposób nieuczciwy, nachalny, permanentny. Brońmy telewizji Trwam, brońmy Radia Maryja, bo to jest nasze dobro narodowe.
Bóg zapłać serdecznie, Bóg zapłać również wszystkim radiosłuchaczom za zasłuchanie, za współtworzenie czasu rozmów niedokończonych.